Dzisiaj chciałbym z wami podzielić się czymś, co myślę wszyscy doświadczamy. Coś, co jest jakby wpisane w nasze życie, w nasz życiorys. Coś, czego nie lubimy, ale coś, czego z życia również nie wyeliminujemy. Mam na myśli pewnego rodzaju niepowodzenia, porażki, upadki. Wiele lat temu znany polski zespół rockowy Budka Suflera śpiewał utwór, który zaczynał się słowami: znowu w życiu mi nie wyszło. Powiem wam, że bardzo lubiłem ten utwór. Z dwóch powodów. Po pierwsze, był rytmiczny, miał taki fajny riff, a po drugie, mówił prawdę o moim życiu. I wiecie, jednak ten utwór miał pewną wadę. Żadna zwrotka nie mówiła, co zrobić, żeby mi w końcu wyszło. Żadna zwrotka nie dawała jakiejś recepty, żeby mi się udało i żebym w końcu coś mógł dobrego zrobić. Wręcz przeciwnie, nawet refren mówił: późno, 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 już za późno, żeby coś w tym życiu zrobić, żeby coś w tym życiu zmienić. Obecnie w Polsce ukazuje się coraz więcej książek, poradników, publikacji na temat, jak pokonać przeciwności, jak radzić sobie z porażką, jak przezwyciężyć to czy tamto. I wiecie, i może niektóre to są jakieś tanie przepisy, tanie recepty na jakiś sukces. Powiem wam, osobiście nie lubię w Kościele tego słowa sukces. Ale myślę, że to również świadczy o potrzebie, jaką my ludzie mamy. Że jest takie zapotrzebowanie, słuchajcie, ze strony ludzi, żeby móc sobie jakoś z porażkami radzić. Chcę wam powiedzieć, że ta kochana księga, Boże Słowo, Biblia, nigdzie nie obiecuje chrześcijaninowi, że życie będzie bez porażek, że życie będzie bez trudności, bez niepowodzeń i bez nieszczęść. Wręcz przeciwnie, chcę wam powiedzieć, ta księga jest pełna niepowodzeń, ta księga jest pełna porażek, ale jest też pełna świadectw, że ludzie w tych niepowodzeniach i w tych porażkach chwytali się Boga, chwytali się Jezusa Chrystusa i przechodzili przez te porażki. Dla tych, którzy mnie nie znają, powiem, że 11 lat temu byłem skończonym alkoholikiem, handlarzem narkotyków i bankrutem życiowym. Ale wiecie, któregoś dnia uchwyciłem się Jezusa Chrystusa, któregoś dnia uchwyciłem się w moich nieszczęściach i niepowodzeniach Syna Bożego i dzisiaj po 11 latach mogę stać trzeźwy i przemieniony. Chcę wam powiedzieć, ta miłość mnie przemieniła. Sprowadziłem przez swój nauk potężne długi na swoją rodzinę. I wiecie, i kiedy się nawróciłem, i kiedy usłyszałem, że Bogu należy się dziesięcina, to kiedy rozkładałem pieniądze na stole po to, żeby z dłużników popłacić, zostawała mi tylko dziesięcina. I co miałem zrobić? Oddać Bogu czy żyć? Oddałem Bogu, a uchwyciłem się Jezusa i Bóg był wierny, Bóg mnie nigdy nie zostawił. Kiedy moje dziecko może miało roczek albo kilkanaście miesięcy, tam 15, dusiło się i ledwo mógł powietrze zaczerpnąć, dzwoniliśmy na pogotowie. Pogotowie odmówiło nam przyjazdu. I wiecie, ja płakałem, ale mogłem się uchwycić Jezusa. I dzisiaj moje dziecko żyje. Kiedy kilka miesięcy później to dziecko wpadło w chodziku do piwnicy i potrzaskało się, kiedy pogotowie go wywoziło z domu, ja mogłem się znowu uchwycić Jezusa. Kiedy moje starsze dziecko mdlało i kiedy z kolei je wywoziło pogotowie i kiedy patrzyłem, jak karetka się oddala, zalany łzami mogłem chwycić się Jezusa. I dzięki temu dzisiaj mogę stać. Chcę wam powiedzieć, będziemy doświadczać niepowodzeń, będziemy doświadczać porażek, ale mamy kogoś, kogo możemy się uchwycić. Czy możecie amen powiedzieć? Amen. Wiecie, jako ludzie nie lubimy przegrywać. Nie lubimy, jak nam coś nie wychodzi i nie lubimy, jak nam się coś nie udaje. Mówimy wtedy, że jesteśmy nieudacznikami, że nie mamy szczęścia, jesteśmy nic nie warci. Patrzymy z zazdrością na tych, którym się udaje. Patrzymy z zazdrością na tych, którym się powodzi, którzy wydaje się, że ich życie jest, no nie wiem, usłane samymi zwycięstwami. Praktycznie od dziecka nie lubimy przegrywać. Powiem wam, że odkryłem to niedawno, grając z moim synem w piłkę. Mam syna takiego 9 lat. I kiedy pozwala mu wygrywać, słuchajcie, cieszy się, podskakuje z radości. Staje się taki pewny siebie. Kiedy mamę gdzieś tam widzi z oddali, to chwali się, ile to z tatą wygrywa. Ale wiecie, kiedy zaczynam go doganiać, kiedy zaczynam strzelać coraz więcej bramek, okazuje się, że już nie jest taki pewny, okazuje się, że już się denerwuje, a mecz, jeżeli wygram, mecz się kończy wielkim płaczem, jakby mu dopiero co zabawkę najlepszą wyrwał z ręki. Zauważyłem, że od małego towarzyszy nam ogromna satysfakcja ze zwycięstwa i straszny ból z powodu porażki. To uzmysłowiło mi pewną prawdę. Nie chodzi o to, że będę teraz dawał mojemu synkowi wygrywać, żeby go na siłę uszczęśliwiać. Ale chodzi o to, żeby nauczyć go radzić sobie z porażką. Żeby nauczyć go radzić sobie z przegraną. Chodzi o to, żeby przegrana go bardziej mobilizowała niż zniechęcała. Na pewnych wykładach z poradnictwa podawano pewną statystykę. W Nowej Zelandii notuje się największą liczbę samobójstw wśród nastolatków. I wiecie, połączono to z pewnym faktem, który miał tam miejsce. W Nowej Zelandii najwięcej dzieci wychowuje się bezstresowo. Wiecie, dzieci nie są w ogóle przygotowane do życia w brutalnej rzeczywistości. Wszystko, co chcą, to mają, to mamusia daje, tatuś ustępuje, chodzą po głowie. Ale wiecie, kiedy przychodzi taki moment własnej odpowiedzialności za swoje życie i kiedy młody człowiek przychodzi do dziewczyny i mówi, że chce z nią chodzić i ona mu nagle odmawia, on jest w takim szoku, że idzie na wieżowiec i rzuca się w dół. Nie jest przygotowany w ogóle na zderzenie się z rzeczywistością. Błogosławiliśmy tutaj nasze dzieci. Słuchajcie, nie wychowujcie ich bezstresowo. One muszą być przygotowane na niepowodzenia, które na pewno ich czekają w życiu. Nie ma życia bez niepowodzeń. Nie ma życia, słuchajcie, bez porażek. Cały widz polega na tym, żeby nauczyć te dzieci walczyć czy przygotować się na porażkę. Jak my radzimy sobie z porażką? Co robimy wtedy, kiedy nam nie wychodzi? Kiedy nam się nie udaje? Wiecie, to są bardzo ważne pytania. Złe zrozumienie porażki doprowadzi mnie do złej reakcji na nią. Wiele ludzkich dramatów wydarzyło się w odpowiedzi na porażkę. Jakiś student na uczelni urządził sobie strzelaninę, bo oblał egzamin. Młody człowiek zabił dziewczynę, bo nie chciała z nim chodzić. Ktoś popełnił samobójstwo, bo przegrał. Przegrał wszystko. Hazard znowu okazał się zbyt brutalny. Jakaś dziewczyna z kolei, nastolatka, walczy o życie gdzieś w szpitalu. Chłopak ją rzucił po tym, jak się dowiedział, że jego dziewczyna jest w ciąży. Jakaś matka leczy się na depresję, bo jej dziecko miało być kimś, a jest ćpunem albo alkoholikiem. Ktoś inny załamał się nerwowo, bo nie przypuszczał, że rozwód to coś, z czym będzie musiał się zmierzyć. Porażka, powiedzmy sobie szczerze, jak bardzo jej nienawidzimy, jak bardzo nie lubimy przegrywać. Wyciska z nas całą chęć do życia, powoduje, że nie możemy spać w nocy i nie możemy sobie znaleźć miejsca w dzień. Wiecie, jest jak ciasny but na nodze, jak włos w gardle, ciągle uwiera i nie jesteśmy w stanie myśleć o niczym innym. Najgorsze jednak jest to, że mamy świadomość, że kolejna porażka czeka tuż za rogiem. Wiecie, skoro nie da się jej uniknąć, to może ona przynieść, czy ona może w ogóle przynieść coś dobrego w takim razie? Jak wykorzystać to, co nam nie wychodzi, do tego, żeby nam wyszło? W jaki sposób wykorzystać gorzki smak porażki, żeby poczuć słodycz zwycięstwa? Czy to zło kiedykolwiek może wyjść nam na dobro? Ktoś powiedział, zwycięstwo zawsze umiejscowione jest na końcu szeregu niepowodzeń. Otwórzmy sobie Boże Słowo, to tak tytułem wstępu. Otwórzmy sobie Boże Słowo na przypowieści Salomona, 24 rozdział, 16 werset. Bardzo ważne słowo, bardzo ważny werset, który nam coś też bardzo istotnego komunikuje. Przypowieści Salomona, 20, 4 rozdział, 16 werset. Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Pozwolę sobie w innym przekładzie przeczytać jeszcze ten werset. 7 razy upadnie sprawiedliwy, ale się podniesie. Bezbożni zaś giną w nieszczęściach. Wiecie, to słowo dostarcza nam bardzo ważnej informacji. Mówi, kto może pokonać porażkę, a kogo porażka pokona. Mówi, kto podniesie się z upadków, a dla kogo upadek jest klęską. Innymi słowy, kto zwycięży, a kto przegra. I wiecie, to mi przypomina trochę boks. Na jednym ringu walczy sprawiedliwy z porażką. Sprawiedliwy 7 razy leży na deskach, ale się podnosi i cudem wygrywa na punkty. Na innym ringu staje do walki bezbożny kontra upadek. Mecz kończy się nokautem. Upadek prawym prostym kładzie bezbożnego. I wiecie, kiedy bezbożny leży na deskach, to wtedy już go nie ma kto podnieść. Już nie ma przyjaciół. Wręcz wszyscy zaczynają go oskarżać. Nagle zjawiają się ci, którym jest coś winien. Nagle chcą pieniędzy, nagle chcą coś, co może jakiś majątek, czy cokolwiek, że na niego postawili. I mówią, jak mogłeś nam to zrobić? Przecież wierzyliśmy w ciebie, liczyliśmy na ciebie. Wstawaj! Ale kiedy sprawiedliwy leży na deskach po silnym ciosie, pochyla się nad nim jego trener. To ten sam trener, który kiedyś uratował mu życie. Swoją krew własną oddał, żeby tamten mógł żyć. Stracił swoje życie, ale po 3 dniach go uratowali. I ten sam trener pochyla się teraz nad nim i cicho szepcze mu do ucha. Jestem z tobą przez cały czas. Wybrałem cię i nie żałuję. Nie pomyliłem się. Kocham cię tak samo, gdy przegrywasz i tak samo, gdy wygrywasz. I wiecie, podczas gdy bezbożny leży dobity oskarżeniami, poczuciem winy, sprawiedliwy się podnosi i walczy dalej. Oczywiście powiem wam, że człowiek bezbożny, czy który w ogóle na Boga nie zwraca uwagi, może się podnieść i może tam coś w życiu osiągnąć, może osiągnąć jakieś tam sukcesy. Ale powiem wam, że choćby cały świat pozyskał, a na duszy szkodę poniósł, to przegrywa wszystko. To jest największa przegrana, którą człowiek może doświadczyć. To przegranie wieczności, to pomylenie się, to zły wybór tu na ziemi. To niezwracanie uwagi na Chrystusa, na Jego głos, na Jego Boże, na Jego Słowo. Pamiętam sytuację, kiedy umarła nasza siostra, 33 lata miała Iwonka. I pamiętam, dość zapamiętałem sobie do dziś, kiedy jeszcze żyła, i jej mama mówiła, że gdzieś tam ktoś w jakimś mieście wygrał 900 tysięcy złotych w totolotka. A ona biedna, schorowana, nie mająca już praktycznie nic oprócz nowotwora w życiu, powiedziała tak, mamo, mnie to już nie interesuje. Ja nie tyle wygrałam. Chcę wam powiedzieć, zgarnęła całą pulę. Wzięła wszystko, co było do wzięcia. Wzięła życie wieczne, uchwyciła się Chrystusa. Ale bezbożny, słuchajcie, nie dość, że będzie upadał non stop. To największą jego katastrofą i porażką jest wieczne oddzielenie, jest piekło. Kim jest sprawiedliwy? Skoro apostoł Paweł napisał, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Sprawiedliwy to ktoś, kto żyje nie swoją własną sprawiedliwością, bo jej tak naprawdę nie ma. Człowiek, słuchajcie, przy najszczerszych intencjach nie jest w stanie w 100% sprawiedliwie ocenić. I człowiek nie ma swojej własnej sprawiedliwości. Jedyną sprawiedliwością, jaką może być, to jest sprawiedliwość Syna Bożego. To jest sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. To ktoś, kto dostąpił usprawiedliwienia na podstawie wiary w Chrystusa. Habakuk, kto mówi, oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Oto sprawiedliwość, z której my możemy żyć. Chrystusa sprawiedliwość, którą mamy z wiary. Przenieśmy się teraz do ziemi Kanaan. Jakieś 1900 lat przed Chrystusem. Na ławce przed drzwiami jednego z domów, a może bym powiedział jednego z namiotów, siedzi stary człowiek i kilkunastoletni chłopak. Ma na imię Józiu. Ma kolorowy płaszczyk i buzia mu się nie zamyka. Właśnie tatusiowi z detalami opowiada wszystko, co poprzedniego dnia gdzieś tam w namiotach słyszał. Za kilka dni będzie opowiadał rodzince, jak to we śnie widział, że mu się wszyscy kłaniają. Nie dość, że kapuś, to jeszcze chwali pięta. Powiedzcie, kto takich lubi. Przyjdzie czas, że słono za to zapłaci. I powiem wam, jeśli w Biblii jest ktoś, kto mógłby sobie zaśpiewać tą pioseneczkę, znowu w życiu mi nie wyszło, to na pewno tym kimś byłby Józef. Pierwszą porażkę poniósł na własne życzenie. Za to, że był Lizusem i donosicielem, rodzeni bracia sprzedali go jako niewolnika do Egiptu. Kolejne porażki wydawały się być niesprawiedliwe, ale równie bolesne. Niesłusznie posądzony o próbę gwałtu trafia do więzienia. Następnie ktoś, kto mógłby go stamtąd wyciągnąć, słuchajcie, zapomina o nim. I kolejne 2 lata spędza w celi. Odrzucenie, oskarżenie, zapomnienie. 3 potężne ciosy w korpus i Józef leży na deskach. Ale za każdym razem się podnosi. Jak to jest? Dlaczego inni się nie podnoszą? Dlaczego inni są liczeni do końca? A Józef się podnosi. Dlaczego tak wielu ludzi mówi, że to już koniec, że nie da się nic zrobić? Ale dla Józefa to nie był koniec. Dlaczego jednych porażka prowadzi do kapitulacji, a innych może ta sama albo podobna porażka prowadzi do mobilizacji? Jest takie bokserskie przysłowie, że zwycięzca zawsze o 1 raz więcej podnosi się niż upada. Co było powodem, że Józef przetrwał? Ja widzę takie 2. Może ktoś, kto by lepiej przestudiował Boże Słowo, zobaczyłby więcej. Może za jakiś czas zobaczy więcej, ale ja na dzisiaj widzę 2 takie powody. Po pierwsze, Józef nie był sam. Józef był grzesznikiem, ale nie był bezbożnikiem. Wszyscy go opuścili, wyparli się go, ale Bóg go nie zostawił. Bóg był razem z nim. I czytamy w 1 Mojżeszowej, a Pan był z Józefem tak, że wiodło mu się dobrze. Gdybyśmy nie znali historii Józefa i przeczytali tylko to, o czym byśmy pomyślali? O wielu domach, o wielu samochodach, o firmie dobrze prosperującej, o przyjaciołach, którzy go otaczają, o wielkich ucztach i imprezach? Gdybyśmy nie znali tła, o czym byśmy pomyśleli? Słuchajcie, nie zawsze miejsce czy pozycja świadczy o tym, czy jest dobrze, czy nie. Czasami mogę mieć wszystko i czasami mogę być o krok, żeby sobie w głowę palnąć. Cokolwiek go spotkało, Bóg był razem z nim, a Józef z tego korzystał. I druga rzecz, którą tak widzę, to podejście Józefa do niesprzyjających okoliczności. To z pewnością, słuchajcie, nie był pesymista. I w 50 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi takie słowa. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. I wiecie, co prawda mówi te słowa o wiele lat później, ale one zakorzeniły się w nim dużo, dużo wcześniej. Józef chciał widzieć coś więcej niż tylko niepowodzenie. Przed nikim nie uciekał i nikogo nie łapał. Nie szukał winnych i nie szukał świadków. Nie użalał się nad sobą i nie szukał takich, co by się użalali nad nim. Potrafił się dostosować do warunków, w jakich się znalazł. Pewien człowiek, który w powodzi stracił ogromny majątek, powiedział: nic nie zdarza się nam, wszystko dzieje się w nas. Nie liczy się skala problemu, tylko to, jak do niego podchodzę. I wiecie, od tego, jak ja podejdę do porażki, zależy, czy się po niej pozbieram, czy nie. I jednym ze skutków ubocznych porażki, niepowodzenia czy upadku, jak myślicie, co to jest? Rezygnacja, tak? Kiedy doświadcza porażki, kiedy doświadcza niepowodzenia, to chce zrezygnować. I znowu zacytuję pewne słowa. Kiedy życie okazuje się być inne od tego, które zaplanowałeś, opcja zrezygnowania zawsze wydaje się być obietnicą pełnej słodyczy ulgi. Na początku powiedziałem wam, że ludzie nie znoszą przegrywać. Powiem wam, ja nie znoszę przegrywać. Kiedyś mogłem odnieść sukces w tenisie stołowym. Grałem w ping-ponga jako młody chłopak. Ale stało się coś, czego nie przewidziałem. Ten sport, za którym bym pewnie w ogień skoczył, stał się dla mnie, wiecie, taką największą kulą u nogi. Znienawidziłem ten sport. Wiecie dlaczego? Z powodu jednego chłopaka, którego do tej pory ogrywałem. Nagle pierwszy mecz i on wygrał. Ja mówię, wypadek przy pracy. Kiedy wygrał drugi mecz, mówię, ja mam słabą formę. Ale kiedy wygrał trzeci, czwarty i piąty, słuchajcie, takie zgorzknienie zaczęło się rodzić w moim sercu. Słuchajcie, taki ból. Ja nie mogłem o niczym innym przestać myśleć, tylko o tym, że przegrywam. I któregoś dnia, słuchajcie, odłożyłem paletkę na bok i powiedziałem, nigdy już jej nie wezmę do ręki. I wiecie, kiedy po kilku latach znowu sięgnąłem po paletkę, ci, których, wiecie, prawie że lewą ręką ogrywałem, byli dużo dalej ode mnie. Nigdy już nie odzyskałem tej samej formy. W filmie Rydwany ognia angielski biegacz ściga się z mistrzem Szkocji i przegrywa po raz pierwszy w życiu. Wiecie, ból porażki jest tak wielki, że postanawia już nigdy nie brać udziału w wyścigu. Jego dziewczyna robi co może, żeby chłopa pocieszyć, ale bezskutecznie. W końcu stwierdza, jeśli nie potrafisz przegrywać, to może będzie lepiej, że nie będziesz biegał. A on w końcu jej odpowiada, słuchaj, ja nie biegam po to, żeby przegrywać, ale ja biegam po to, żeby zwyciężać. Jeśli nie potrafię wygrywać, nie będę biegał. Jego dziewczyna po chwili milczenia mówi mu takie słowa. Jeśli znowu nie pobiegniesz, nie będziesz mógł wygrać. I wiecie, Bóg daje taką szczególną możliwość człowiekowi, że daje nam możliwość, daje nam ponowną szansę do tego, żeby wystartować jeszcze raz. Może upadłeś w tym tygodniu, może siedzisz tu na nabożeństwie i myślisz, że jesteś po raz ostatni tutaj, że skoro nie potrafisz prowadzić zwycięskiego życia jako chrześcijanin, to po prostu nim nie będziesz. Ale jeśli nie spróbujesz jeszcze raz, jeśli ponownie nie wystartujesz, jeśli nie wystartujesz z kolan, słuchajcie, bo nie ma innej opcji, bieg chrześcijanina zawsze zaczyna się od kolan. Jeśli upadłeś, to pamiętaj, że zawsze możesz przyjść na kolana i wystartować jeszcze raz. I nigdy nie zwyciężysz, jeśli ponownie nie spróbujesz. Największą porażką nie jest przegrać, ale poddać się. Największą porażką nie jest zostać pokonanym, ale tchórzem. Paul Meyer stwierdza, 90% osób ponoszących porażki nie zostaje pokonanych. Tylko po prostu rezygnuje. Słuchajcie, pomimo, że Józefowi zawaliło się życie, tak? Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, co doświadczał Józef. Czytamy znowu w pierwszej Mojżeszowej. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Wiecie, Józef zamiast narzekać na swoją dolę, wiecie, co zrobił? Zakasał rękawy i wziął się do roboty. I wiecie, co się okazało? Że dobrze mu idzie. Że to, co robi, to ma sens, pomimo tego, gdzie jest. Wiecie, my byśmy chcieli, no nie wiem, może, ja mówię też trochę o sobie, takich trochę szklarniowych warunków. Wszystko dobrze, ciepełko, ustawiona temperaturka i wtedy możemy coś robić. Ale wiecie, kiedy znajdziemy się w jakiejś trudnej sytuacji, kiedy naprawdę doświadczymy niepowodzenia, zamiast zakasać rękawy, to często narzekamy. Często popadamy w jakąś deprechę. I żyć nam się nie chce. I wiecie, dlaczego Józefowi wychodziło? Dlatego, ponieważ uchwycił się Boga. a nie rozmyślaniu o swoim niepowodzeniu. Ktoś powiedział, niepowodzenie tak naprawdę jest okazją do tego, żeby oprzeć się na Bogu. Jeśli doświadczasz niepowodzenia w swoim życiu, jeśli doświadczasz porażek, jeśli idziesz tak by cały czas, nie wiem, pod prąd, z czym się zmagając, cały czas masz pod górkę, to jest okazja, słuchajcie, żeby oprzeć się na Bogu. Żeby nie przebijać samemu czegoś, do czego może nie mamy siły. Kolejną reakcją na porażkę jest, jak myślicie? Izolacja. Taka jakaś potrzeba wycofania się, ucieczka. I w pierwszej chwili niepowodzenia, wiecie, człowiek chciałby się zapaść pod ziemię. Najchętniej z nikim by nie gadał, najchętniej nikogo by nie oglądał, nikogo by nie słuchał, ale to, co by najchętniej zrobił, to wiecie co? Tak jak stoi, uciekł na koniec świata. Ale kiedy Józef trafia do więzienia, niesłusznie posądzony o próbę gwałtu na żonie szefa, nie izoluje się, nie zamyka się w sobie, nie obmyśla planu ucieczki. Mógłby wybrać taką opcję. Chcę wam powiedzieć, wielu z nas by taką opcję wybrało. Ja nie wiem, czy sam bym takiej opcji nie wybrał. Ale Józef nie wybrał takiej opcji. Zamiast siedzieć w kącie celi ze spuszczoną głową i liczyć szczury, które biegają wokół niego, wiecie co robi? Znowu chwyta się Boga. Po raz kolejny w swoim życiu chwyta się Boga i bierze się do roboty. Wiecie, co się okazało? Że dobrze mu idzie. Tam, gdzie jest i to, co robi, ma sens. Dobrze mu idzie. I czytamy w 39, w 3, w 23 wersecie. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Kochani, od tego, co ja zrobię z porażką, zależy, co porażka zrobi ze mną. Mogę pozwolić, żeby podcięła mi skrzydła, a mogę pozwolić, żeby zmobilizowała mnie do wyższych lotów. Ucieczka zawsze będzie atrakcyjniejsza na krótką metę, ale na dłuższą metę łatwe ucieczki produkują ludzi, którzy powielają jeden i ten sam wzór zachowania – rezygnację. Zawiedzenie to kolejna wypadkowa porażki. Jak czujesz się, gdy ktoś zapomina o tobie? Jak czujesz się, gdy mąż zapomina o urodzinach żony? Szef zapomina o obiecanej podwyżce? Może pastor zapomina o modlitwie za ciebie? Przyjaciel nie pamięta, że jesteś chory? Dziewczyna, na której mi tak bardzo zależy, zapomniała przyjść na spotkanie, na które czekałem wieki. Wiecie, człowiek, który mógł pomóc Józefowi wydostać się z więzienia, najnormalniej o nim zapomina. I czytamy, lecz przełożony podczaszych nie pamiętał o Józefie, bo zapomniał o nim. Nikt nie lubi, jak się o nim zapomina. Dobrze to znamy. Pomogliśmy komuś, poświęciliśmy czas, poświęciliśmy siłę, jakąś energię. A teraz, kiedy jesteśmy w potrzebie, to już nikt nie pamięta. Czujemy się wtedy okropnie. Jesteśmy zawiedzeni, jesteśmy rozczarowani, pokaleczeni, zlekceważeni. Ale czy to zmieni tą sytuację? Czy to sprawi, że ja poczuję się lepiej? Różne sytuacje mają wpływ na nasze uczucia, ale też nasze uczucia mają wpływ na różne sytuacje. Gdy doświadczamy niepowodzenia, słuchajcie, nie dajmy się targać uczuciom, które będą spychać nas w kierunku rezygnacji, w kierunku zawiedzenia, w kierunku jakiegoś takiego złego samopoczucia. Spróbujmy, tak jak Józef, uchwycić się Boga. Uchwycić się Boga i jeszcze raz zmierzyć się z problemem, cokolwiek by to nie było. Nie samemu, ale z problemem. Jeśli sam się będziesz z tym zmierzał, na pewno upadniesz po raz kolejny. Ale spróbuj chwycić się Boga. Słuchajcie, Józef bez Boga by tego nie przeżył. Józef bez Boga by tego nie przetrwał, gdyby nie był napełniony jego mocą. Gdyby nie miał tej świadomości, że Bóg jest z nim. Niepowodzenia, porażki, chcę wam powiedzieć, nie sprawiają, że człowiek staje się głupszy, tylko mądrzejszy. Człowiek się najlepiej na błędach uczy. I chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną reakcję, która może pojawić się w wyniku jakiegoś niepowodzenia. To jest załamanie. I mówię, jestem załamany. Albo wielu ludzi, wiecie, załamuje się. Najzwyczajniej w sieci się załamuje. Jest tego pewna przyczyna, chcę wam powiedzieć. Porażka jest szczególnie dotkliwa dla tych, którzy aż nadto koncentrują uwagę na sobie. Kiedy myślisz tylko o sobie, to coś, co się tobie przydarzy, będzie cię poczwórnie boleć. Kiedyś zapytano doktora Karla Menningera, co radziłby pan człowiekowi, który się czuje bliski załamania nerwowego. I wszyscy spodziewali się odpowiedzi typu niech skontaktuje się ze specjalistą jak najszybciej. No trzeba tutaj wdrożyć jakieś lekarstwa. Jednak ku powszechnemu zdziwieniu jego odpowiedź brzmiała następująco. Jeśli ktoś czuje się bliski załamania, niech zamknie drzwi domu za sobą. Niech idzie na dworzec kolejowy. Niech znajdzie jedną osobę, która jest w potrzebie i niech coś dla niej zrobi. Oto recepta. Zbytnie skupianie uwagi na sobie, koncentrowanie się na swoim ja, przesadna koncentracja gdzieś życia wokół siebie, to przyczyny, które sprawiają, że bardziej mnie boli porażka, że bardziej mnie boli niepowodzenie. Bo to mnie zaatakowano. Bo to ja stałem się obiektem. Bo to ja byłem na celowniku. Zobaczmy, co Biblia mówi. Trzy fragmenty tylko przytoczę, jest ich o wiele więcej. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I ktokolwiek by chciał między wami być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Oto recepta, oto biblijna recepta na złagodzenie bólu porażki. Oto biblijna recepta na walkę z potworem egoizmu w moim i w twoim życiu. Porażka nie musi prowadzić mnie do rezygnacji, ale do mobilizacji. Porażka nie musi prowadzić mnie do izolacji, ale do determinacji. Porażka nie musi prowadzić mnie do załamania, ale do poderwania. John Maxwell powiedział, porażki to drogowskazy w podróży do zwycięstwa. Wiecie, celem tego dzisiejszego mojego głoszenia tutaj na tym miejscu nie było to, żeby, wiecie, szczelić jakiś psychologiczny wykład, do którego w ogóle się nie nadaje, ale chciałbym, żebyśmy mogli spojrzeć na nasze niepowodzenia z trochę innej strony. Dzielę się czymś, co ostatnio sam przeżywam. Wiecie, ja byłem pierwszy do tego, żeby się załamywać, żeby płakać, narzekać i biadolić, kiedy coś się nie udało. Ale wiecie, od pewnego czasu gdzieś moje myśli krążą w innym kierunku, żeby spojrzeć jeszcze raz, może inaczej, z innej strony, na to, co tak naprawdę mnie spotyka, na to, co mnie dotyka, na to, z czym nie mogę sobie poradzić, słuchajcie. No na pewno na tej sali są osoby, które walczą może miesiącami, a latami z czymś, a to coś ciągle do nich wraca. Spróbuj spojrzeć na to, nie jako, wiecie, przekleństwo jakieś, ale na coś, co Bóg może to przekleństwo obrócić w błogosławieństwo. Przecież Józef powiedział w tym słowie, że to zło, które wyście knuli, Bóg obróci w końcu na dobro. To było niesamowite. Wierzcie, Bóg ma niesamowitą zdolność tworzenia z niczego coś, z niepowodzeń zwycięstwa, wiecie, z upadków powstania. Biblia obiecuje, że Jezus nie nadłamie, nie dołamie trzciny nadłamanej. Może siedzisz tu jak ta nadłamana trzcina. Może siedzisz z poczuciem winy. Może siedzisz, nie wiem, obciążona jakimiś grzechami, niepowodzeniami, a może błędami, które popełniłeś w życiu. Bóg nie chce cię dołamać, ale Bóg chce cię podnieść. Bóg chce wykorzystać to niepowodzenie, żeby cię podnieść. Wiecie, ostatnio w gazecie czytałem tragedię dziewczyny. Poszła do kantoru, pracowała w kantorze. Młoda dziewczyna z jakiejś tam ręciny się utrzymywała i poszła dorobić sobie do kantoru, żeby opłacić studia i tak dalej. I wiecie, i przyszedł człowiek do tego kantoru, który wymieniał euro na dolary. I wiecie, i coś tam zagadał się z tą dziewczyną, że ona się w końcu pomyliła. Wiecie, on zabrał te dolary i zniknął. I może nic by było niezwykłego w tej historii, bo wiecie, ludzie, którzy pracują, to się mylą. A gdyby nie to, że pomyliła się na bagatela 27 tysięcy złotych. I ona błaga, wiecie, w tej gazecie jest pokazano, ona błaga, żeby ten człowiek nie rujnował jej życia w ten sposób, przez nieuczciwość zwykłą. Żeby zwrócił, żeby przyszedł, oddał. Mówi, 10% niech sobie chociaż weźmie z tego. Wiecie, jak możemy patrzeć na niepowodzenie? Jak możemy spojrzeć na porażkę? Nie w sposób taki, żeby nas dobiła, ale w sposób, żeby nas podniosła. Max Lucado powiedział kiedyś takie słowa. Pamiętaj, twoi wrogowie również ujęci są w planie Bożym. Czy dobrze to słyszymy? Czy dobrze to rozumiemy? Twoi wrogowie również są ujęci w Bożym planie. Pozwól Bogu działać. Pomimo, że cię to boli. Słuchajcie, i tak cię to boli, i tak cię to boli. To pozwól Bogu działać. Przebacz, jeśli masz coś do przebaczenia. Odpuść, jeśli masz coś do odpuszczenia. Zaufaj Bogu. Uchwyć się Jezusa. Ja wam na początku powiedziałem, jakie moje życie było pełne niepowodzeń, zrujnowane całkowicie, ale uchwyciłem się Jezusa. I po 11 latach mogę trzeźwy tu stać. Moje życie się zmieniło. Słuchajcie, po 11 latach moja żona i moje dzieci są w tym kościele, całe i zdrowe. To tylko dlatego, że ja się Jezusa uchwyciłem. Umiejętność zaufania Bogu w niepowodzeniu i spojrzenia na porażkę z innej strony doprowadziły Józefa na sam szczyt. Został drugim człowiekiem po Faraonie. Wtedy najpotężniejszym władcy w całym świecie i najbardziej wpływową osobą swojego pokolenia. Zobaczcie. Ktoś, kto siedział w studni, ktoś, kto wylądował w więzieniu, ktoś, kto miał nieczyste papiery, bo w papierach miał wpisane próba gwałtu. Zobaczcie, staje na tak wysokim stanowisku. Wiecie dlaczego? Bo uchwycił się Boga. W niepowodzeniu, w nieszczęściu. Nie popadł w depresję. Wiecie, Achab, kiedy Nabot odmówił mu sprzedaży winnicy, odwrócił się twarzą do ściany i beczał. Co się skończyło nieszczęściem dla niego i dla całego domu. Ale Józef mógł beczeć, ale nie beczał. Mógł się mazać, ale się nie mazał. Wstał, uchwycił się Boga i szedł dalej. Słuchajcie, ani ja, ani ty nie musimy w kółko śpiewać tej samej pioseneczki. Znowu w życiu mi nie wyszło. Nie musimy w kółko śpiewać tej samej pioseneczki. Mogę się znowu podnieść. Mogę uchwycić się Jezusa. I mogę zacytować, albo zaśpiewać, albo wytańczyć nawet werset, który zapisany jest w liście do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Amen. Mogę się uchwycić Jezusa i nie muszę w kółko śpiewać jednego i tego samego refrenu. Mogę przenieść moją uwagę na Boże Słowo. Mogę przenieść moją uwagę na krzyż. I wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Niech was Bóg błogosławi. W niepowodzeniach, w porażkach i w upadkach. Amen.